Ten odcinek powstał dzięki Icon Institute. Pomagamy liderom działać skuteczniej przez szkolenia otwarte dla menadżerów i zarządów oraz programy szyte na miarę dla firm.
Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku wraz z mecenasą Joanną Jędrzejewską, radczynią prawną na stanowisku counsel w kancelarii Baker Tilly Legal Poland.
Dzień dobry.
Będziemy starali się Państwu przekazać garść praktycznych informacji dotyczących członków zarządu w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
TPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia.
Ja nazywam się Kamil Łamiński, jestem radcą prawnym na stanowisku Associate Partner w kancelarii Baker Tilly Legal Poland. I dlaczego spółka z o.o. i członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Otóż na koniec 2024 roku w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ponad 87% zarejestrowanych spółek, nie licząc spółek europejskich, były to właśnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z naszej praktyki wynika, że kwestia zatrudniania członków zarządu w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością jest żywa. Pytania w tym zakresie często są do nas adresowane, w związku z tym chcielibyśmy przybliżyć Państwu kilka wybranych aspektów w tym zakresie. Przejdźmy do możliwych stosunków prawnych, które mogą łączyć członka zarządu ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Generalnie podstawowym i obligatoryjnym stosunkiem prawnym, który musi zaistnieć pomiędzy spółką a członkiem zarządu, jest stosunek korporacyjny. Jest on kreowany przez akt powołania członka zarządu do zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kodeksowo organem uprawnionym do powołania, a następnie odwołania członka zarządu jest Zgromadzenie Wspólników. Wspólnicy podejmują uchwałę o powołaniu tudzież odwołaniu członka zarządu. Kodeksowo, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, dzieje się to uchwałą podejmowaną bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym, jako że uchwała podejmowana jest w przedmiocie dotyczącym spraw osobowych, przy czym podkreślić należy, że umowa spółki może zawierać szczególne, odrębne postanowienia w tym zakresie i może cedować uprawnienie do powołania tudzież odwołania członka zarządu na inne organy spółki, tytułem przykładu radę nadzorczą, może również cedować takie uprawnienie na osoby fizyczne, na przykład wspólników, tytułem przykładu każdy wspólnik może być uprawniony do powołania lub odwołania po jednym członku zarządu. Mogą to być również osoby trzecie niezwiązane ze spółką. Odwołanie członka zarządu jest jednym ze sposobów wygaśnięcia mandatu. Oczywiście poza odwołaniem istnieją inne okoliczności, inne przesłanki, które powodują wygaśnięcie mandatu członka zarządu. Jest to oczywiście rezygnacja, śmierć, tudzież inne przyczyny przewidziane w ustawie, chociażby słynny artykuł 202 Kodeksu Spółek Handlowych, który mówi o wygaśnięciu mandatu członka zarządu z dniem odbycia zgromadzenia, zwyczajnego zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Odwołanie co do zasady członka zarządu, co do zasady nie wymaga zaistnienia szczególnych okoliczności, nie wymaga również wskazania członkowi zarządu przyczyn, dla których taki członek zarządu jest odwoływany ze swojej funkcji, przy czym znowu postanowienia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zawierać szczegółowe, szczególne postanowienia, które ograniczają taką możliwość tylko do ważnych powodów. Oczywiście te ważne powody powinny być w umowie spółki wylistowane w miarę możliwości, w sposób szczegółowy, nie budzący wątpliwości, aby było jasnym, czy w danych okolicznościach odwołanie członka zarządu spełnionej przez niego funkcji było ważne i skuteczne. W kwestii wynagrodzenia członka zarządu, jeżeli mamy tylko stosunek prawny korporacyjny łączący członka zarządu ze spółką, takie wynagrodzenie członka zarządu jest oczywiście możliwe, ale nie jest konieczne. Przy czym tutaj należy zwrócić uwagę na to, że taka nieodpłatność pełnienia funkcji w zarządzie spółki może być na gruncie podatkowym kontrowersyjna, może być uznana za nieodpłatne świadczenie, nieodpłatne przysporzenie na rzecz spółki, przy czym też nie jest tak zawsze, gdyż należałoby chociażby przywołać przykład członka zarządu, który jest jednocześnie wspólnikiem spółki i co prawda nie pobiera wynagrodzenia z samego tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, ale jako wspólnik partycypuje w zysku tejże spółki. W związku z tym przyjmuje się, że nie do końca pełnienie tej funkcji jest w takim przypadku nieodpłatne.
Stosunek korporacyjny, o którym powiedziałeś, jest bez wątpienia najważniejszy, dlatego że nie jest możliwe powołanie członka zarządu wyłącznie na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej. Natomiast to, co z mojego doświadczenia wynika i to, co budzi najwięcej wątpliwości w przypadku zapytań ze strony klientów, ze strony przedsiębiorców, to właśnie kwestia rozróżnienia stosunku korporacyjnego od pozostałych dwóch, które mogą występować w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Przede wszystkim chciałabym tutaj wyjaśnić, że stosunek korporacyjny jest niezbędny do tego, żeby członek zarządu był powołany do pełnienia swojej funkcji, natomiast jest to stosunek prawny odrębny od stosunku pracy. Ta odrębność wyraża się w tym, że samo odwołanie członka zarządu z pełnionej funkcji nie powoduje automatycznego rozwiązania umowy o pracę. I to jest zagadnienie, o które bardzo często klienci pytają i które nie jest do końca jasne. Dlatego też zwracamy uwagę w poradach, przy spotkaniach, w opiniach, które tworzymy, że wprawdzie zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego odwołanie z funkcji członka zarządu może stanowić przyczynę, która uzasadnia wypowiedzenie umowy, ale jeżeli spółka decyduje się na zawarcie umowy o pracę poza stosunkiem korporacyjnym, musi mieć świadomość, że ten stosunek pracy musi zostać odrębnie rozwiązany, odrębną czynnością prawną. Również zagadnieniem, które budzi wątpliwości, jest to, jak należy interpretować orzecznictwo, które mówi o związku umowy o pracę ze stosunkiem korporacyjnym. Jak ten związek rozumieć, jaki on jest szeroki? Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach zwraca uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze aspekt czasowy, po drugi aspekt funkcjonalny. Aspekt czasowy wyraża się w tym, że umowa o pracę powinna, żeby została uznana za będącą w związku ze stosunkiem korporacyjnym, powinna być zawarta w momencie powołania członka zarządu na podstawie stosunku korporacyjnego. I tutaj od razu odpowiadam, bo takie pytania się bardzo często ze strony klientów pojawiają. Jeżeli umowa o pracę, zwłaszcza na innym stanowisku, była zawarta wcześniej, zanim jeszcze nastąpiło powołanie do pełnienia funkcji członka zarządu, no to już ten związek czasowy nie istnieje. Więc pierwszy kryterium, na które zwracamy uwagę, to jest związek czasowy i związek funkcjonalny. Ten związek funkcjonalny polega na tym, że umowa o pracę musi pozostawać w związku z zajmowanym stanowiskiem. Jeżeli na przykład umowa o pracę została zawarta na stanowisku głównego księgowego, dyrektora do spraw administracji, to tego związku funkcjonalnego ze stanowiskiem członka zarządu nie będzie. A co za tym idzie? Odwołanie z funkcji członka zarządu nie będzie stanowiło podstawy do wypowiedzenia umowy o pracę. Także przy relacji stosunku korporacyjnego do stosunku pracy zwracam uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, rozwiązanie umowy o pracę wymaga odrębnej czynności prawnej, nie następuje z automatu, wymaga podjęcia dodatkowych czynności, w zależności od tego, jaki tryb rozwiązania umowy zostanie wybrany. Po drugie, odwołanie może stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę, niemniej jednak tylko i wyłącznie w takich przypadkach, kiedy pomiędzy umową o pracę a powołaniem na stanowisko członka zarządu istnieje związek funkcjonalny i czasowy. Druga relacja, która się pojawia w kontekście członków zarządu, to jest stosunek cywilnoprawny. Wtedy, kiedy klienci zamiast umowy o pracę wybierają takie rozwiązanie, powiedziałabym, pośrednie, troszeczkę kompromisowe w tym sensie, że z jednej strony chcą uregulować prawa i obowiązki członków zarządu, natomiast z różnych przyczyn w ich ocenie stosunek pracy nie jest tym, który jest w tym zakresie pożądany. Członkowie zarządu to są menadżerowie, w związku z tym bardzo często wybierany jest zamiast stosunku pracy stosunek cywilnoprawny, kontrakty menadżerskie, umowy B2B. czyli taki, tak jak powiedziałam, kompromis, który reguluje prawa i obowiązki stron, natomiast jest mniej restrykcyjny niż stosunek pracy.
Pozostając przy kwestii zawierania umów o pracę z członkami zarządu, w sposób naturalny rodzi się pytanie, czy z każdym członkiem zarządu można zawrzeć umowę o pracę. I abstrahując od różnych kwestii związanych z prawem pracy, które jakby towarzyszą zatrudnianiu danych osób jako pracowników, przenosząc to tylko na grunt korporacyjny, można powiedzieć, że w dużym uproszczeniu, że jeżeli dany członek zarządu nie jest wspólnikiem spółki, to każdego takiego członka zarządu, który nie jest wspólnikiem spółki, możemy zatrudnić na umowę o pracę i nawiązać z nim stosunek pracy. Natomiast jeżeli dany członek zarządu jest również wspólnikiem spółki, w której sprawuje tę funkcję, to tutaj należałoby zachować pewną ostrożność, ponieważ wychodzi się generalnie z założenia, że jeżeli członek zarządu jest jedynym wspólnikiem spółki, bądź też większościowym wspólnikiem spółki, to powinno się przyjąć, że możliwość zatrudnienia takiego członka zarządu jako pracownika spółki jest wykluczona. Takie też stanowisko reprezentuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ brakuje w takim przypadku obligatoryjnego elementu stosunku pracy, jakim jest podporządkowanie. I w takiej sytuacji, kiedy członek zarządu jest jednocześnie wspólnikiem jedynym bądź większościowym spółki, występuje on de facto w podwójnej roli. Jest pracownikiem i pracodawcą, ponieważ brakuje tego elementu podporządkowania. I tutaj w mojej ocenie, jeżeli chodzi o wspólników większościowych, nie należy tylko brać pod uwagę nominalnej ilości wartości udziałów posiadanych przez takiego wspólnika członka zarządu, lecz również należałoby uwzględnić jego osobiste uprawnienia, na przykład uprawnienie co do głosu, bowiem może okazać się, że on nie ma większości nominalnie udziałów, aczkolwiek jego udziały są uprzywilejowane co do głosu, co powoduje, że jest wspólnikiem dominującym na zgromadzeniu wspólników i może przegłosowywać forsowane przez siebie uchwały. W związku z tym, konkludując, można powiedzieć w dużym uproszczeniu, że członek zarządu może być pracownikiem spółki w momencie, kiedy jest podporządkowany formalnie zgromadzeniu wspólników, na którym nie jest wspólnikiem dominującym. I w tym momencie należałoby się również zastanowić nad kwestią, która nie jest taka oczywista, jaka powinna być reprezentacja spółki przy zawieraniu umowy o pracę z członkiem zarządu, ponieważ tutaj przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują pewną odrębność daleko idącą, czyli przy zawieraniu takiej umowy o pracę z członkiem zarządu spółka nie jest reprezentowana przez zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji czy przez na przykład powołanego prokurenta samoistnego, lecz zgodnie z przepisem artykułu 210 kodeksu spółek handlowych spółkę przy zawieraniu umowy z członkiem zarządu reprezentuje albo rada nadzorcza, a jeżeli jej nie ma, to pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący. On przewiduje odrębne zasady reprezentacji spółki przy zawieraniu umowy z członkiem zarządu i brak zachowania tego wymogu reprezentacji spółki przy zawieraniu tego typu umowy skutkuje bezwzględną nieważnością takiej umowy. I tutaj w doktrynie oraz w orzecznictwie są podzielone poglądy na temat tego, czy tak zawartą wadliwie umowę przy niezachowaniu tego sposobu reprezentacji można konwalidować, czy też nie. Są głosy, które oczywiście twierdzą, że można taką umowę konwalidować. Pojawiają się głosy, które mówią, że takiej umowy nie można konwalidować. Pojawiają się również poglądy, które mówią o tym, że jeżeli taka umowa o pracę została zawarta w sposób wadliwy przez to, że reprezentacja była niewłaściwa po stronie spółki, to jeżeli taka umowa zaczęła być wykonywana de facto przez takiego członka zarządu, pracownika, to doszło do zawarcia takiej umowy w sposób dorozumiany, Przy czym tutaj też pojawia się kolejny pogląd, który mówi o tym, że nawet jeżeli w sposób dorozumiany mogłaby zostać zawarta taka umowa, czyli nie w żaden sposób konwalidowana, lecz zawarta nowa w sposób dorozumiany, to i tak po stronie spółki musi występować odpowiednia reprezentacja, czyli to dorozumiane zawarcie umowy musi nastąpić albo przez radę nadzorczą, albo przez takiego pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników.
To ja jeszcze w uzupełnieniu tego, co powiedziałeś, na dwa aspekty chciałabym zwrócić uwagę. Mianowicie na kwestię stanowiska, na jakim dana osoba jest zatrudniona. To jest to, o czym wspominałam wcześniej. Żeby odwołanie ze stosunku korporacyjnego było podstawą do wypowiedzenia umowy, musi istnieć związek funkcjonalny pomiędzy stosunkiem korporacyjnym a stosunkiem pracy. I tutaj istotne znaczenie ma stanowisko, na jakim dany członek zarządu jest zatrudniony. Czyli jeżeli to będzie stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu, to ten związek funkcjonalny zostanie zachowany. A co za tym idzie, w przypadku odwołania będziemy mieli automatycznie przyczynę do tego, żeby wypowiedzieć stosunek pracy. Natomiast jeżeli stanowisko określone w umowie o pracę nie będzie miało związku funkcjonalnego ze stanowiskiem w zarządzie, będzie to stanowisko głównego księgowego, dyrektora do spraw administracji itd., to tutaj odwołanie z funkcji członka zarządu nie będzie stanowiło podstawy do wypowiedzenia umowy o pracę. Czyli ta umowa o pracę będzie wymagała podania innej przyczyny. I to przyczyny związanej ze stanowiskiem określonym w umowie o pracę, niezależnie od zmian w ramach stosunku korporacyjnego. To jest bardzo istotne, żeby na to klientom zwrócić uwagę. Bardzo często w związku z koniecznością rozwiązania umowy o pracę z członkiem zarządu pojawiają się wątpliwości co do tego, jakie w ogóle tryby można zastosować, jakie one mają cechy, czym się między sobą różnią. Tak naprawdę rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić zgodnie z kodeksem pracy w zasadzie na trzy sposoby. Oczywiście za porozumieniem stron. To jest ten sposób, który jest wymieniony jako pierwszy w kodeksie pracy, nie bez przyczyny. Takie usytuowanie tego sposobu rozwiązania umowy jest nieprzypadkowe i wynika z tego, że w ocenie ustawodawcy to jest najkorzystniejsze rozwiązanie, tak? Dlatego, że porozumienie jest dwustronnym oświadczeniem woli, ono wymaga zgody obu stron stosunku pracy i ustawodawca wychodzi z założenia, że jeżeli obie strony zgodzą się na treść porozumienia, to znaczy, że to jest rozwiązanie dla wszystkich najbardziej korzystne. Drugim sposobem rozwiązania umowy o pracę jest wypowiedzenie. Wypowiedzenie czy złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W wielu sytuacjach klienci mylą ten tryb z rozwiązaniem umowy o pracę w trybie artykułu 52, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia. Stąd kilka słów na temat tego, jakie cechy ma każdy z tych trybów. Po pierwsze, wypowiedzenie jest jednostronnym oświadczeniem woli, co oznacza, że ono dla swojej skuteczności nie wymaga zgody pracownika. To są też bardzo częste pytania ze strony klientów. Pani mecenas, jeżeli wręczam wypowiedzenie, co zrobić, gdy pracownik nie wyrazi na to zgody? Odpowiedź jest zawsze taka sama i zawsze równie optymistyczna. Pracownik nie musi wyrazić zgody na to, żeby otrzymać wypowiedzenie. Jest to jednostronne oświadczenie woli pracodawcy, w związku z tym ono wymaga wyłącznie tego, aby zostało pracownikowi wręczone w taki sposób, żeby pracownik mógł się zapoznać z jego treścią. Natomiast nie wymaga zgody pracownika. Oczywiście możemy zadbać o to, żeby pracownik potwierdził otrzymanie tego dokumentu, ale nawet wtedy, gdy tego nie zrobi, jeżeli dokument zostanie wręczony, pracownik ma możliwość zapoznania się, z jakichś przyczyn z niej rezygnuje, na przykład wychodzi, to nie wpływa na skuteczność wręczonego dokumentu. Wypowiedzenie umowy o pracę jest zwykłym sposobem jej rozwiązania, co oznacza, że ono nie wymaga jakiejś szczególnej doniosłości. Musi nastąpić na piśmie, wymaga podania przyczyny. Kodeks pracy nie precyzuje okoliczności, które mają stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę. Tutaj z pomocą przychodzi orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 1985 roku, taką, która w zasadzie stanowi wytyczne do tego, jak należy te przepisy kodeksu pracy interpretować. Przyczyna wypowiedzenia musi być aktualna, musi być konkretna, musi być prawdziwa, musi być rzeczywista i musi uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę. Czyli waga tej przyczyny musi być taka, żeby uzasadnione było podjęcie decyzji skutkującej rozwiązaniem stosunku pracy. Także to jest bardzo istotne. Stosunek pracy w przypadku złożenia przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy rozwiązuje się z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Ten okres jest oczywiście uzależniony od stażu zakładowego. Jego maksymalna wysokość wynosi 3 miesiące, jest liczony ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Natomiast istotne jest to, że w momencie, w którym wybieramy właśnie ten sposób rozwiązania stosunku pracy, stosunek pracy jeszcze trwa do momentu, kiedy upłynie okres wypowiedzenia. To, na co zwracam zawsze uwagę, to to, że wypowiedzenie umowy o pracę nie może nastąpić w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika, spowodowanej absencją chorobową, spowodowanej urlopem wypoczynkowym. Jeżeli pracownika w pracy nie ma i ta nieobecność jest usprawiedliwiona, nie możemy zastosować wypowiedzenia umowy o pracę. Możemy je wręczyć dopiero wówczas, kiedy pracownik stawi się do pracy. I to, co jest również istotne, wypowiedzenie jako zwykły sposób rozwiązania umowy o pracę nie może zostać zastosowane wobec pracowników podlegających ochronie. Jeżeli będziemy mieli prezesa zarządu, z którym zawarto umowę o pracę i brakuje mu mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, to nie będzie można wypowiedzieć umowy o pracę w tym okresie. Trzecim sposobem rozwiązania umowy o pracę jest rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. To jest ta kolokwialnie nazywana dyscyplinarka. I to jest również jednostronne oświadczenie woli pracodawcy, czyli ono również nie wymaga zgody pracownika. Musi być doręczone w taki sposób, żeby pracownik zapoznał się z treścią tego oświadczenia. Również musi nastąpić w formie pisemnej. Wymaga podania przyczyny. Ta przyczyna powinna spełniać takie same kryteria, to znaczy być aktualna, rzeczywista, prawdziwa, konkretna i uzasadniać podjęcie tego rodzaju konsekwencji przewidzianych w kodeksie pracy. Natomiast to, co jest bardzo istotne i na to zwracam uwagę, Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że w związku z tym, że rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie następuje w zasadzie natychmiast, bez zachowania okresu wypowiedzenia, a więc jest to najdalej idąca konsekwencja przewidziana w kodeksie pracy, skutkująca zerwaniem tego stosunku prawnego w zasadzie bez żadnego dodatkowego okresu, powinna ta możliwość być stosowana tylko wyjątkowo i z dużą ostrożnością. I kodeks pracy mówi o tym, że rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie może nastąpić w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. I to jest kwestia, która odróżnia rozwiązanie umowy o pracę w trybie artykułu 52 od wypowiedzenia. Tak? Czyli niewystarczające jest stwierdzenie, że obowiązki pracownicze zostały naruszone. One muszą być naruszone w sposób ciężki i to ciężkie naruszenie musi dotyczyć obowiązków o charakterze podstawowym. Także to jest bardzo istotne. To, co również odróżnia ten tryb od wypowiedzenia umowy o pracę, to to, że rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia może zostać zastosowane w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Czyli jeżeli pracownik jest na urlopie, na zwolnieniu lekarskim, stwierdzamy, że są przyczyny do tego, żeby stosunek pracy w tym trybie rozwiązać, wysyłamy oświadczenie i w momencie, w którym ono zostanie doręczone w taki sposób, żeby pracownik mógł się zapoznać z jego treścią, uznajemy, że stosunek pracy się rozwiązał. Nawet jeżeli pracownik jest fizycznie nieobecny w pracy i ta obecność ma charakter usprawiedliwiony. Kolejna różnica to to, że skoro jest to najdalej idąca konsekwencja, skoro dotyczy sytuacji ekstremalnych, wyjątkowych, trudnych, o dużym natężeniu naruszenia, to ustawodawca wychodzi z założenia, że może zostać zastosowany również w przypadku pracowników podlegających ochronie. Jest to konsekwencja założenia, że jeżeli to naruszenie idzie tak daleko i ma taką doniosłość, to pracownik nie powinien zasługiwać na ochronę przed takimi wyjątkowo doniosłymi naruszeniami, których się pracownik dopuszcza. Także na to zwracam mocno uwagę. Jeżeli stosujemy rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, możemy zastosować wobec pracowników podlegających ochronie, możemy zastosować w okresie nieobecności, ale przyczyny, dla których takie rozwiązanie stosujemy, muszą mieć wyjątkową doniosłość, dotyczyć ciężkich naruszeń i wyłącznie podstawowych obowiązków pracowniczych.
Najczęściej występującym pytaniem, jakie kierowane jest do nas w aspekcie, w kwestii związanej z członkostwem w zarządzie, jest: jaką odpowiedzialność ponoszę jako członek zarządu? I tutaj odpowiedzialność członków zarządu może oczywiście występować w różnych reżimach prawnych, i w umownym, i w deliktowym, i może wynikać również z różnych aktów prawnych, tak? Chociażby z kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, kodeksu pracy, kodeksu karnego skarbowego, ordynacji podatkowej, czy wielu innych szczególnych ustaw, które na końcu posiadają mało sympatyczny rozdział o nazwie odpowiedzialność karna. Niemniej jednak na gruncie korporacyjnym, takim podstawowym przepisem, który reguluje odpowiedzialność członków zarządu względem spółki, jest przepis artykułu 293 kodeksu spółek handlowych, który w aktualnym brzmieniu obowiązuje od października 2022 roku, czyli od momentu największej nowelizacji kodeksu spółek handlowych po przeszło 20 latach obowiązywania tejże ustawy. I z tego przepisu literalnie wynika, iż członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. I z tego przepisu wynikają dwa główne zagadnienia, na które chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsze to jest oczywiście to, że taka odpowiedzialność członka zarządu jest pełna, czyli nie mamy tutaj żadnego ograniczenia odpowiedzialności na gruncie kodeksu spółek handlowych do danej kwoty czy jakkolwiek inaczej. Tak? Jest to odpowiedzialność pełna, jeżeli mamy działanie lub zaniechanie sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy spółki, to członek zarządu odpowiada w pełnej wysokości za taką szkodę, którą wyrządził w ten sposób spółce. I drugi aspekt, który wynika wprost z tego przepisu i który nie jest dobrą wiadomością dla członków zarządu, jest taki, że z tego przepisu wynika domniemanie winy. Czyli jeżeli członek zarządu dopuścił się działania lub zaniechania sprzecznego z prawem lub postanowieniami umowy spółki, to domniemywa się, że ponosi za to winę, chyba że członek zarządu udowodni, że tej winy nie ponosi, czyli to domniemanie winy w jakiś sposób w postępowaniu najczęściej sądowym będzie w stanie obalić. I tutaj też z pomocą członkom zarządu może przyjść wprowadzona właśnie wskutek tej przywołanej przeze mnie nowelizacji kodeksu spółek handlowych zasada Business Judgment Rule, która wynika z przepisu 293 paragraf 3 kodeksu spółek handlowych, która mówi dokładnie o tym, że jeżeli członek zarządu nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec spółki działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny. Czyli z tej zasady wynika, że członek zarządu, jeżeli działa w granicach uzasadnionego ryzyka, jeżeli przed podjęciem decyzji, przed danym działaniem na przykład, uzyskał opinie eksperckie, ekspertów zewnętrznych, iż takie jego postępowanie, które zamierza podjąć, jest faktycznie uzasadnione w aktualnych realiach ekonomicznych, prawnych itd. i członek zarządu ma faktycznie podstawę do tego, żeby podjąć taką, a nie inną decyzję, to z zasady Business Judgment Rule wynika, że nie naruszył obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, a tym samym, że nie można uznać, że ponosi odpowiedzialność za taką szkodę, którą wyrządził spółce. Chociaż stwierdzenie wyrządził spółce nie jest właśnie w tym kontekście może najwłaściwszym stwierdzeniem, gdyż no, taka szkoda powstała pomimo tego, że członek zarządu działał w sposób staranny i w ramach uzasadnionego ryzyka.
Dobrze, że powiedziałeś o kwestii odpowiedzialności, dlatego że ona na gruncie kodeksu pracy kształtuje się trochę inaczej. Przede wszystkim w przypadku pracownika odpowiada on za szkodę wyrządzoną w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych. Zasady odpowiedzialności są uregulowane w rozdziale 5 kodeksu pracy. To, co jest istotne, to to, że pracownik ponosi odpowiedzialność w granicach rzeczywistej straty i tylko za normalne następstwa swojego działania lub zaniechania. Natomiast ciężar dowodu w zakresie zarówno okoliczności uzasadniającej odpowiedzialność, jak i wysokości powstałej szkody spoczywa na pracodawcy. To, na co chciałabym zwrócić uwagę, to kwestia wysokości odszkodowania. Dlatego, że tutaj bardzo często klienci przychodzą z taką optymistyczną wiadomością, pani mecenas, ta odpowiedzialność na gruncie kodeksu pracy jest ograniczona do wysokości trzykrotności wynagrodzenia. I tutaj niestety zawsze odpowiadam, stosując nasze prawnicze sformułowanie, to zależy. Dlatego, że tak, owszem, kodeks pracy przewiduje ograniczenie wysokości odszkodowania i ta granica jest ustalona rzeczywiście na trzykrotność wynagrodzenia, jednak ona nie obowiązuje w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie. Dlatego też trzeba mieć na uwadze, że odpowiedzialność na gruncie kodeksu pracy jest limitowana, jest ograniczona, wymaga istotnej inicjatywy ze strony pracodawcy w zakresie wykazania zarówno wysokości szkody, jak i okoliczności, które uzasadniają odpowiedzialność pracownika. Jednak jeżeli zostanie stwierdzone, że ta szkoda powstała w wyniku winy umyślnej, to limitowanie odpowiedzialności nie znajduje zastosowania.
I tutaj płynnie przechodzimy do kwestii, co w sytuacji, w której mamy konflikt tych dwóch reżimów, czyli reżimu korporacyjnego i reżimu pracowniczego, w sytuacji, kiedy członek zarządu jest jednocześnie związany ze spółką stosunkiem pracy. I w tym zakresie należy w pierwszej kolejności ustalić, z którym z tych dwóch stosunków prawnych dochodzone przez spółkę roszczenie wykazuje bliższy związek. Czy jest to stosunek korporacyjny, czy jednak stosunek pracowniczy, ponieważ zgodnie z ugruntowanym poglądem wyrażonym już między innymi przez Sąd Najwyższy, te dwa reżimy odpowiedzialności są niezależne od siebie, istnieją obok siebie równolegle i należy w pierwszej kolejności właśnie odpowiedzieć, czy jeżeli spółka dochodzi roszczenia od członka zarządu, to czy to roszczenie jest bardziej związane z tym stosunkiem korporacyjnym, czy z tym pracowniczym. I odpowiedź na to pytanie często nie należy do najprostszych, więc pożądanym jest, aby to rozgraniczenie obowiązków pracowniczych i korporacyjnych było dość wyraźne, aby w takim przypadku, kiedy spółka będzie dochodziła roszczenia odszkodowawczego od członka zarządu pracownika, żeby była w stanie przypisać to roszczenie dochodzone do konkretnego reżimu odpowiedzialności. Tytułem przykładu, jeżeli członek zarządu pobierze sobie jakieś świadczenie, które jest niezgodne z regulaminem wynagradzania obowiązującym w spółce, no to będziemy mieli raczej do czynienia z roszczeniem dochodzonym w tym reżimie pracowniczym, ponieważ ono jest związane jakby stricte z tym stosunkiem pracy. Natomiast jeżeli to będzie roszczenie związane z jakimś działaniem lub zaniechaniem na szkodę spółki, które jest związane z prowadzeniem spraw spółki, to będziemy mieli tutaj raczej odpowiedzialność, będziemy mówić o odpowiedzialności członka zarządu w tym reżimie korporacyjnym.
To może na koniec taka wisienka na torcie. Postaramy się przybliżyć najciekawsze przypadki z korytarzy sądowych, z sal sądowych, takie, które prowadziliśmy, tak żeby też uzmysłowić osobom, które będą ten materiał oglądać, z jakimi ryzykami się mierzymy i dlaczego te kwestie, o których mówiliśmy we wcześniejszej części wystąpienia, są tak istotne. Ja mogę powiedzieć o sporze, który prowadziłam w imieniu klienta. Był to spór z odwołania od rozwiązania umowy o pracę. Stan faktyczny wyglądał w ten sposób, że w toku czynności wyjaśniających prowadzonych przez spółkę matkę okazało się, że członkowie zarządu, prezes zarządu i wiceprezes zarządu podejmują działania, które skutkują powstaniem szkody w bardzo dużych rozmiarach po stronie pracodawcy. Zaznaczę od razu, odnosząc się do naszego wystąpienia, że tutaj umowy o pracę, które były zawarte z prezesem i wiceprezesem zarządu, pozostawały w związku czasowym, funkcjonalnym. Natomiast rzeczywiście dosyć długo trwało postępowanie wyjaśniające i to, żeby zgromadzić wystarczającą ilość dowodów potwierdzających naruszenie obowiązków przez członków zarządu. Okoliczności, które stwierdzono i wysokość szkody, która powstała, spowodowały, że po naszej rekomendacji klient podjął decyzję o tym, żeby rozwiązać umowę o pracę w trybie artykułu 52, więc bez zachowania okresu wypowiedzenia. Było to trudne logistycznie, na to zawsze zwracam uwagę, żeby te dokumenty zostały odpowiednio przygotowane i odpowiednio wręczone, tak aby wyeliminować ryzyko tego, że to po prostu nie zostanie wręczone w sposób skuteczny. Natomiast zarówno prezes, jak i wiceprezes zarządu odwołali się do sądu pracy w tym przypadku. Były to postępowania prowadzone, trwały dosyć długo, niemniej jednak zakończyły się wygraną w sądzie pierwszej instancji. Nie mieliśmy już apelacji, także widocznie uzasadnienie sądu pierwszej instancji było na tyle przekonywujące, że ani prezes, ani wiceprezes zarządu nie zdecydowali się na to, żeby apelować. Zakończyło się to wygraną pracodawcy przed sądem pracy. Natomiast mówię o tym po to, żeby pokazać, jaka przyczyna, tak, może stanowić właśnie podstawę do tego, żeby zdecydować się na rozwiązanie umowy o pracę w trybie artykułu 52 Kodeksu Pracy. Tutaj działanie na szkodę, szkoda wyrządzona w wysokich rozmiarach, no, zostało to uznane, że to jest niewątpliwie ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych przez osobę zatrudnioną na stanowisku prezesa i wiceprezesa zarządu. A ty masz jakieś ciekawe sprawy, którymi chciałbyś się podzielić?
Tak. Ja tytułem podsumowania z kolei przypominam sobie sprawę, w której klient nie zdecydował się na nasze wsparcie, działał sam. Stan faktyczny, znaczy trafił do nas z prośbą o wsparcie w momencie, kiedy było już po postępowaniu sądowym i musieliśmy gasić przysłowiowy pożar. Stan faktyczny kształtował się mniej więcej w ten sposób, że spółka powołała członka zarządu oraz zawarła z nim umowę o pracę, gdzie jako stanowisko wpisała członek zarządu, co samo w sobie już było z pewnych względów ryzykowne. I w pewnym momencie spółka postanowiła rozstać się z członkiem zarządu, pracownikiem, w związku z czym odwołano tę osobę z zarządu spółki, następnie rozwiązano umowę o pracę, wypowiedziano w trybie wypowiedzenia i zakończono ten stosunek pracy. Niemniej jednak nie zauważono, nie dopilnowano, że pracownik znajduje się w okresie ochronnym przedemerytalnym, w związku z czym pracownik, co jest oczywiste, odwołał się do sądu pracy, wygrał to postępowanie, sąd przywrócił pracownika do pracy, przywrócił go oczywiście na to samo stanowisko i z tym samym wynagrodzeniem. No i powstał problem oczywiście związany z tym, że stanowisko pracy w umowie o pracę to był członek zarządu, a osoba ta była oczywiście z zarządu na gruncie korporacyjnym skutecznie odwołana i w tym zarządzie nie była. I powstał w tym momencie w spółce oczywisty problem, co tak naprawdę ten pracownik, jaki zakres czynności powinien wykonywać jako te obowiązki pracownicze. I w tym momencie dopiero klient zwrócił się do nas o wsparcie prawne, jak rozwiązać ten zaistniały problem. Wydaje mi się, że na tamten moment pomogliśmy klientowi znaleźć optymalne rozwiązanie. Ono oczywiście nie było idealne dla naszego klienta, bo być takowe nie mogło. Musiał po prostu nasz klient przez niemalże półtora roku nadal zatrudniać tego pracownika aż do momentu osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego i w tym momencie dopiero się rozstali. W związku z czym rekomendowanym jest, aby pewne kwestie jednak omówić i zasięgnąć porady przed podjęciem pewnych decyzji, gdyż zwracanie się o wsparcie prawne w sposób następczy powoduje, że pewnych rzeczy nie jesteśmy już w stanie, mówiąc kolokwialnie, odkręcić i nie jesteśmy już w stanie wypracować takiego wsparcia dla klienta, którego by od nas oczekiwał.
Tak, zgadzam się z Tobą, że to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o prawo pracy, mamy dodatkowo takie ograniczenie, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego spór z odwołania od oświadczenia o wypowiedzeniu bądź oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę toczy się wyłącznie w granicach przyczyn, które wskazano w treści wypowiedzenia albo oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W związku z powyższym, jeżeli brak jest tej konsultacji na etapie przygotowania dokumentów, bądź też te dokumenty są przygotowane w sposób niewystarczający, niewystarczająco konkretny, to niestety, ale w postępowaniu sądowym nie jesteśmy w stanie tych braków uzupełnić. I dlatego też ja również, jeżeli chodzi o obszar prawa pracy, zwracam klientom uwagę na to, że czasem lepsza jest krótka konsultacja, która pozwoli nam na przygotowanie dokumentów takich, które będziemy w stanie obronić przed sądem.
Pełna zgoda.
Mamy nadzieję, że nasze wystąpienie rozwiało Państwa wątpliwości i okaże się przydatne. Dziękujemy za uwagę.
Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia.
TPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia.
Dołącz do klubu CFO, wyjątkowej społeczności dyrektorów finansowych i zdobądź aktualne badania dotyczące obszarów ważnych dla CFO. Więcej praktycznej wiedzy czeka Cię na szkoleniach Icon Institute. Rozwijaj swoje kompetencje w każdym obszarze.